Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto słowo Pańskie. W dniu dzisiejszym Kościół przybliża nam tajemnicę wniebowstąpienia Pana Jezusa. A więc Pan Jezus w swoim ciele i bóstwie wstępuje do nieba. I już na samym wstępie widzimy pewną rzecz, którą jako naśladowcy Jezusa Chrystusa powinniśmy sobie mocno wziąć do serca. Że jeżeli Jezus wstępuje do nieba, tam jest cel Jego misji tutaj na ziemi, to my jako naśladowcy również mamy wstąpić do nieba. Mamy tak żyć, aby się zbawić. To jest bardzo ważne, bo wielu ludzi dzisiaj zapomina, że właśnie po to zostaliśmy stworzeni. Że nasze życie to jest suma wyborów, które podejmujemy każdego dnia i które albo nas przybliżają do nieba, albo od nieba oddalają, albo nam otwierają niebo, albo nam niebo zamykają. I gdybyśmy każdego dnia rozpatrywali różne nasze decyzje, wybory w tej właśnie perspektywie, perspektywie wieczności, wiecznego zbawienia, myślę, że zupełnie inaczej mogłoby wyglądać nasze życie. A więc dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, abyśmy zastanawiali się nad tym, gdzie jest moje miejsce po śmierci. Czy robię wszystko, aby móc się zbawić, aby osiągnąć ten cel, który przeznaczył mi Bóg, a więc mieszkanie w niebie. Odpowiedzi mogą być na to różne, ale najczęściej jako kapłan spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią: proszę księdza, no ja bym chciał zrobić wszystko, żeby dostać się do nieba, ale ja tak naprawdę do końca nie wiem, co mam jeszcze więcej zrobić. Przestrzegam Bożych przykazań, staram się być dobry, modlę się, przystępuję do sakramentów. Co konkretnie mam zrobić, żeby się zbawić? Nie brakuje także takich, którzy mówią: proszę księdza, no niedawno dowiedziałem się, że to moje życie już niedługo się skończy. Pojawiła się jakaś choroba, może też już to jest kwestia starości. I ci ludzie mówią, że tak, wiem, wierzę, że to niebo to jest wieczne szczęście i chcę pójść do nieba, ale może jeszcze nie teraz. Tutaj na ziemi są różne sprawy, które kocham, ludzie, których bardzo cenię i nie czuję się jeszcze gotowy, żeby to wszystko zostawić. I jeszcze się pojawiają inni, którzy mówią: proszę księdza, ja to już naprawdę chciałbym umrzeć. Dlaczego Pan Bóg mnie trzyma jeszcze tutaj na ziemi? Dlaczego ja muszę się męczyć? A więc widzimy trzy różne grupy, ludzie z różnymi problemami. Jakże trudno nam jest przyjąć to, co obiecuje Jezus Chrystus. Pomimo wielkiej obietnicy z tym związanej, to jednak tyle różnych problemów, które nie pozwalają nam cieszyć się, ilekroć myślimy o niebie w pełni. I podobnego rodzaju pytania miała do Jezusa polska mistyczka Alicja Lęczewska, której Pan Jezus objawiał się pod koniec XX wieku, na przełomie XX, XXI wieku, mieszkanka Szczecina. Ona akurat była w grupie tych, którzy by już chcieli umrzeć, by spotkać się z ukochanym Jezusem. I ponieważ to jej życie jeszcze trwało, to zadawała Bogu pytanie: Boże, to co ja mam jeszcze robić? Czego ode mnie chcesz? I Jezus jej odpowiedział kiedyś: będziesz żyć na ziemi tak długo, jak tego będę pragnął dla ciebie, dla wzrostu twojej miłości we mnie, aż osiągnie pełnię. Wtedy przyjdziesz, aby zająć miejsce, które czeka na ciebie w domu Ojca. A więc Pan Jezus mówi jej o dwóch ważnych sprawach. Pierwsza, że to od Niego zależy moment śmierci każdego człowieka. I druga, że zadaniem nie tylko Alicji, ale każdego człowieka jest wzrost w miłości Bożej. A więc w Bogu mamy uczyć się kochać samego Boga i drugiego człowieka. Nie bez powodu powie Pan Jezus do świętej siostry Faustyny Kowalskiej, że właśnie z miłości będziemy sądzeni. Że to jest istota, mamy nauczyć się kochać w sposób doskonały, taki jaki przewidział dla nas Jezus Chrystus. Często jednak dostrzegamy, że ta nasza miłość jest ułomna, że często nie potrafimy kochać, że łatwiej nam przychodzi na kogoś się obrazić, może nawet wręcz znienawidzieć, niż szczerze pokochać, kochać jak Chrystus. I drugiego człowieka, i także samego Boga. Jezus do niej dalej mówił: czekam, aż twoje życie stanie się jednym ciągłym aktem uwielbienia, zatracenia się w miłości. Wtedy cię wezmę, bo twoje ciało już nic więcej nie będzie mogło znieść. O czym tutaj Jezus mówi? O tym, że życie każdego z nas ma być właśnie takim hymnem, aktem uwielbienia. Uwielbienia, czyli dziękczynienia, dziękowania Bogu za wszystko, za to, co nas spotyka. Nawet za to, co najtrudniejsze, co jest dla nas krzyżem, cierpieniem. A przeważnie przecież na to się buntujemy. Nie ma w nas zgody na tego rodzaju trudności w naszym życiu. Bóg chce, abyśmy potrafili Mu dziękować za całą historię naszego życia. Za każdego człowieka, nawet za tego, który jest dla nas krzyżem. To jest istota naszego trwania w niebie. Trwać przed Bogiem w postawie uwielbienia, dziękczynienia. Jeżeli ktoś tego nie potrafi na ziemi, nie jest jeszcze zdolny do tego, żeby powiedzieć Bogu za wszystko dziękuję, jeżeli wciąż w nim jest jakiś rodzaj niezgody na to, co się dzieje, narzekania, wręcz buntu, to jeszcze nie jest gotowy na to, żeby dostać się do nieba. Gdyby umarł, on by nie zniósł ani chwili w niebie, nie byłby w stanie wytrzymać tego, co tam jest. I dlatego musiałby jeszcze przygotowywać się do tego trwania na wieczność w niebie w czyśćcu. A więc sami teraz zadajemy sobie pytanie, jak wygląda sprawa naszej miłości, miłości do Boga, do drugiego człowieka i czy nasze życie jest rzeczywiście takim hymnem uwielbienia, dziękczynienia Bogu za to wszystko, co nas spotyka. Pan Jezus w innym fragmencie rozmów z Alicją Lęczewską opisał jej jeszcze, o co chodzi w tym naszym życiu, jaki jest cel tego życia, z czym wchodzimy do nieba. Przyrównał do pracy jakiegoś artysty, który tworzy obraz, mozaikę z małych elementów, że różne nasze czyny, wybory, decyzje, słowa, myśli składają się na te drobne kamienie, które sami układamy w jakiś obraz, który zaniesiemy ze sobą do nieba, przedstawimy Bogu. Przeczytam ten fragment w całości. Ja każdemu daję komplet kamyków do ułożenia mozaiki. Są tacy, którzy odrzucają te moje dary. Wtedy w mozaice jest puste miejsce. Życie jest niepełne i stąd odczucie pustki i pogoń za wypełnieniem jej. I wówczas pojawia się mój przeciwnik, szatan, i podaje swoje kamienie innej jakości, choć zewnętrznie przyozdobione, aby się podobały i przypominały te właściwe. Ale pod tą powłoką są one brudne, pełne zgnilizny i robactwa, zniekształcone i rozpadające się. Bywa, że człowiek rozpozna ich jakość, stara się je usunąć. Cieszę się, gdy tak się stanie i pomagam odszukać te właściwe i naprawić obraz życia. Ale jeśli nie, może być tak, że cały obraz ułoży z kamieni podanych przez szatana i przy jego pomocy. Jest on wtedy bardzo różny od tego, jaki dla niego przygotowałem. A więc w tym fragmencie Pan Jezus mówi, że różne wydarzenia, sprawy, które dzieją się w naszym życiu, mogą pochodzić od Pana Boga. Jeżeli będziemy je potrafili przyjmować, rozwijać, to wtedy tworzymy ten właściwy obraz, właściwą mozaikę. Ale też możemy przyjmować różne sprawy pochodzące od złego ducha, choćby właśnie grzechy, pokusy. I one są pewnego rodzaju pułapką, bo mogą na zewnątrz przypominać coś, co jest dla nas atrakcyjne, piękne, ładne, ale jak mówi Jezus, pod spodem są brudne, pełne zgnilizny i robactwa. I Jezus mówi, dobrze, jeżeli człowiek zawczasu przekona się, rozpozna, że to jest pułapka, że nie tak ma wyglądać obraz jego życia budowany na grzechu, na pozorach dobra, że to trzeba wszystko zburzyć i budować od nowa z Jezusem. Ale mówi równocześnie, że jeżeli nie, jeżeli człowiek się nie opamięta, to cały obraz życia może składać się z kamieni podanych przez szatana. I wtedy obraz naszego życia może być całkowicie różny od tego, który przewidział dla nas Pan Bóg. W dalszej części Jezus tłumaczy, jakie te cząstki mozaiki podobają mu się najbardziej. Najpiękniejszymi kamieniami, jakie dają, są kamienie ofiary, cierpienia, trudu. Te mają najwięcej blasku, który wyraźnie widać, gdy obraz zostanie odsłonięty po przekroczeniu granicy życia ziemskiego. Są one ciężkie i dlatego najczęściej odrzucane. Trudno je samemu unieść i umieścić na właściwym miejscu. A ja tak chętnie pomagam i zawsze jestem obok, by pomóc, by przyjąć z rąk człowieka i ułożyć tam, gdzie trzeba. Wielka jest radość moja i moich dzieci w niebie, gdy ciężki, duży kamień ktoś mi poda i pozwoli ułożyć w mozaice swojego życia. Tymi waszymi obrazami przyozdobione jest niebo, nasz wspólny dom. W tym fragmencie Jezus mówi, że to właśnie to, czym my najbardziej gardzimy, czego unikamy, a więc trud, cierpienie, ofiara, krzyż, to jest właśnie to, co czyni obrazy naszego życia najpiękniejszym, jeżeli będziemy potrafili to przyjąć i jednoczyć z cierpieniami Jezusa Chrystusa, bo to nas najbardziej upodobnia do Chrystusa. Te przyjęte krzyże ofiarowane Bogu w intencji za zbawienie nasze, jako pokuta za nasze grzechy, za zbawienie innych ludzi. To jest właśnie to, o czym będzie decydować ostateczna jakość tego obrazu naszego życia, czyli dokładnie to, przeciwko czemu tak często się buntujemy, unikamy. I dalej jeszcze Jezus mówi o konieczności oczyszczania tego obrazu. Zanim zostaną umieszczone na przeznaczonym im miejscu, każdy czyści i poleruje swój obraz i z nim wchodzi do mojego domu, aby stał się odtąd jego domem. Alicja pyta, to jest czyściec, w którym każdy ma tyle i takiej roboty, jaki ma brud na obrazie swojego życia? Jezus odpowiada, tak, ale musi tam robić to sam. Wie, jak powinien wyglądać jego obraz, a pomocnikami mogą być ludzie żyjący na ziemi, jeśli chcą o nim pamiętać i okazać mu życzliwość. Ta życzliwość jest jakby narzędziem, środkiem czyszczącym, którym dusza może się posłużyć. A więc Jezus potwierdza, że to właśnie czyściec będzie miejscem wypełniania tej pustki, którą zaniedbaliśmy za naszego życia, usuwania tego brudu, na który zezwoliliśmy w ciągu naszego życia. Przypomina także o konieczności modlitwy za zmarłych, za dusze w czyśćcu cierpiące, aby jak najszybciej mogły uporać się z tą pracą i spotkać z Bogiem w niebie. I dalej jeszcze mówi Jezus, każdy kamyczek w obrazie życia musi być czysty przed przyniesieniem do mojego domu, w którym nie ma żadnego brudu. Każdy, kto tu przyszedł, wie o tym i każdy pragnie, by jego obraz był doskonale czysty i piękny i aby podobał się Ojcu. Z obrazem ułożonym z kamieni szatańskich nie można nigdy przyjść do mojego domu, bo nie nadają się do wyczyszczenia. Bardzo jasna, stanowcza odpowiedź dotycząca tego, czy z grzechami, z tym złem, na które daliśmy przyzwolenie w naszym życiu, można pójść do nieba. Okazuje się, że nie. I tutaj znowu ktoś może powiedzieć, to Panie Boże, chyba ja do nieba się nie dostanę, bo ja doskonale wiem, ile jest w moim życiu zła i może już nie raz próbowałem z nim walczyć, ale się nie udawało. I co mam robić? I tak właśnie myślał na pewno mężczyzna, który kiedyś do mnie napisał takiego krótkiego maila, świadectwo, ale równocześnie Pan Bóg pokazał mu, jak może sobie z tym poradzić i warto go w tym naśladować. Napisał do mnie tak. Byłem alkoholikiem, złodziejem, narkomanem. 10 lat spędziłem Spędziłem w zakładach karnych. Byłem na terapii alkoholowej, ale nie dlatego, że uważałem się za alkoholika, ale nie lubiłem monotonii więziennej. Mimo wszystko terapia tylko uświadomiła mnie o moim problemie, ale nie rozwiązała go. 3 lata później i rok przed wyjściem z zakładu karnego, bo odbywałem wyrok 7 lat pozbawienia wolności, ktoś opowiedział mi dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, żywym Bogu, jakże różnym od tego, którego dotychczas znałem tylko z obrazka. Zachęcił mnie do czytania codziennie Ewangelii Słowa Bożego i to ożyło moje serce. To słowo zaczęło wykonywać we mnie zmiany. Bóg dokonał w niespełna pół roku takiej przemiany, której służba więzienna nie mogła dokonać przez 9 lat, ani rodzice w całym okresie wychowawczym. A więc mówię teraz każdemu, zwróć się szczerze swoimi słowami do Jezusa, powierz Mu swoje zniewolenie, a będziesz miał prawdziwą wolność. Dziś ponad 2 lata jestem na wolności i dzięki Jezusowi jestem innym człowiekiem. A więc jak widzimy, z pomocą Jezusa Chrystusa możemy poradzić sobie z każdego rodzaju złem, które nas dotyka, zniewoleniami, nałogami i tak dalej. Wystarczy tylko poprosić Jezusa o pomoc, powiedzieć Mu: Jezu, nie radzę sobie, ja chcę dostać się do nieba, ale widzisz, że jestem na to zbyt słaby, pomóż mi. Warto czytać Słowo Boże. Słowo Boże umacnia człowieka, daje mu nadzieję, prowadzi, pokazuje, jak krok po kroku rozprawić się ze złem w naszym życiu. I wtedy człowiek bez lęku zaczyna myśleć o niebie. Wręcz myśli z nadzieją o momencie śmierci, że nie będzie to jakaś tragedia, dramat, strach i lęk, ale długo oczekiwana chwila spotkania z ukochanym Jezusem, który zaprowadzi nas do wiecznego szczęścia, które przecież sam obiecał, do którego sam wstąpił i które przygotował także dla nas, pod warunkiem, że będziemy tego także chcieli i podejmiemy konkretny trud walki i pracy o swoje miejsce w niebie. Amen.